Zachęcam was, byście otworzyli, ci, którzy z was mają Biblię, Dzieje Apostolskie, 4 rozdział. Chcę dzisiaj dalej mówić o Duchu Świętym, który nam się objawia w Dziejach Apostolskich. Księga Dziejów Apostolskich, śmiało można powiedzieć, jest księgą dzieł Ducha Świętego, świadectwem działania Ducha Świętego. I kolejny taki fragment z historii pierwszego Kościoła, w którym właśnie widzimy działanie Ducha Świętego. Więc może chciałbym, żebyśmy przeszli przez ten cały 4 rozdział i skupili się na poszczególnych wersetach wybranych, ale żebyśmy poznali też cały kontekst tego wszystkiego, co tutaj się działo. W 3 rozdziale o tym czytamy, że pewnego razu Piotr z innymi szedł do świątyni i tam zobaczył chromego człowieka, który wyciągał rękę po pomoc, a Piotr spojrzał i powiedział: ale ja nie mam srebra ani złota. Ale to, co mam, w imieniu Jezusa ci daję i mówię ci: wstań. I ten chromy człowiek wstał, zaczął skakać, cieszyć się przed Bogiem. To wywołało spore zamieszanie, tak? No bo on tam od wielu lat, wszyscy go, można powiedzieć, znali świątyni, tak, że jest. I to było coś no, niezwykłego absolutnie, czego stali się świadkami. Zebrał się tłum i Piotr zaczął im po prostu głosić Ewangelię, mówić o tym wszystkim, co się wydarzyło. I w 4 rozdziale czytamy o tym, że kiedy oni właśnie przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani, dowódca straży świątynnej, byli oburzeni, że nauczają lud i głoszą, że zmartwychwstanie jest w Jezusie. Spytali ich zatem i osadzili pod strażą do następnego dnia, ponieważ zbliżał się wieczór. Tymczasem wielu spośród tych, którzy usłyszeli to słowo, uwierzyło. Liczba samych mężczyzn dochodziła do około 5000. I następnego dnia zeszli się w Jerozolimie ich przełożeni, starsi, znawcy prawa oraz arcykapłan Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i wszyscy, ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. Postawili ich pośrodku i wypytywali, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście. I wówczas Piotr, napełniony Duchem Świętym, przemówił: przełożeni ludu i starsi, ponieważ jesteśmy dzisiaj przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego niepełnosprawnej osobie, dzięki któremu została ona uzdrowiona, to niech dla was wszystkich, a także dla całego ludu Izraela, będzie jasne, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg zbudził z martwych. Dzięki niemu ten człowiek stoi przed wami zdrowy. Jezus z Nazaretu jest tym kamieniem, który odrzuciliście wy budujący, a który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. Śmiałość Piotra i Jana, a przy tym ich nieuczoność i prostolinijność, które zauważyli, wywołała u nich zdziwienie. Zaczęli sobie też uświadamiać, że ci ludzie byli z Jezusem. Jednocześnie widząc uzdrowionego człowieka, który stał razem z nimi, nie mieli nic przeciwko nim do powiedzenia. Polecili im zatem opuścić Wysoką Radę i naradzali się między sobą. Co mamy zrobić z tymi ludźmi? Rozważali. Wiadomo przecież, że za ich pośrednictwem stał się cud. Jest to jasne dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Temu nie jesteśmy w stanie zaprzeczyć. Nie możemy jednak dopuścić, aby się to między ludem jeszcze bardziej rozniosło. Dlatego zakażmy im surowo, aby w tym imieniu już więcej do nikogo nie przemawiali. Wezwali ich więc i nakazali, aby nawet nie próbowali mówić lub nauczać w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: co jest słuszne przed obliczem Boga? Słuchać bardziej was czy jego? Osądźcie. My nie potrafimy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Wtedy oni po dodatkowych groźbach zwolnili ich, nie znaleźli bowiem nic, za co mogliby ich ukarać. Do ich zwolnienia przyczynił się również fakt, że cały lud chwalił Boga za to, co się stało, szczególnie, że człowiek, na którym dokonał się ten cud uzdrowienia, liczył sobie ponad 40 lat. Więc widzimy taki przebieg zdarzeń, tak? Widzimy Piotra, gdzie jest tutaj zaznaczone, że Piotr napełniony Duchem Świętym. Że Piotr napełniony Duchem Świętym w obronie tego, co się stało, przemówił do tych wszystkich kapłanów i tak dalej. I to, co zadziwiło tych ludzi, to między innymi śmiałość, z którą Piotr mówił. Co nawet czytając te słowa widzimy, że sobie bardzo śmiało postępował. Można byśmy dzisiaj powiedzieć, że był niepoprawny politycznie. Że ryzykował, że się narażał tej grupie ludzi. Tą śmiałość widzimy w słowach, kiedy mówi do nich: to niech dla was wszystkich, a także dla całego ludu Izraela będzie jasne, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech to będzie jasne. On jakoś tak nie jest zamknięty sobie, schowany, onieśmielony tą całą sytuacją i coś tam próbuje bąknąć. Nie. On mówi: niech to dla wszystkich będzie jasne. Niech to będzie dla wszystkich jasne. Ale też zobaczmy, co dalej mówi do nich. W imieniu Jezusa Chrystusa, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg zbudził z martwych. Jezus z Nazaretu jest tym kamieniem, którego odrzuciliście. Wy odrzuciliście. Wy budujący. A on stał się kamieniem węgielnym. Czy dzisiaj w dobie jakiejś poprawności politycznej nie moglibyśmy powiedzieć, że no Piotrze, no ale to nie tak się robi, tak? To trzeba było jakoś tak inaczej powiedzieć, że to nasze grzechy ukrzyżowały, tak, żeby nikogo nie obrazić, tak? A on prosto z mostu przywalił im. Nie certolił się. To wy ukrzyżowaliście. Wy go odrzuciliście. To wymaga odwagi, żeby czasami ludziom powiedzieć prosto w oczy, jaka jest prawda. A często mamy takie powiedzenie przecież sami, tak, w naszym kraju obecne, że prawda kłuje w oczy. Tak, że prawda boli. Że prawda potrafi zaboleć. Więc widzimy Piotra, który śmiało, można powiedzieć, im powiedział. Oni widząc tą śmiałość, tak, śmiałość Piotra i Jana, przy tym ich nieuczoność, prostolinijność, które zauważyli, wywołała u nich zdziwienie. Może co niektórzy pamiętali sytuację jeszcze sprzed, powiedzmy, niespełna 2 miesięcy od tego czasu tutaj, który mamy w dziejach, jak niespełna 2 miesiące prędzej, Piotr 3 razy się zapierał. Nie, ja tego człowieka nie znam. Nie znam go. Pomyliliście mnie z kimś innym. Ale tu widać, co robi Duch Święty z życiem człowieka. Co robi obecność Ducha Świętego w życiu człowieka. I to, co się wydarzyło dalej, do czego zmierzam. Kiedy po odzyskaniu wolności przyszli do swoich i powiadomili ich o wszystkim, co im powiedzieli arcykapłani oraz starsi, ci natomiast, gdy to usłyszeli, jednomyślnie znieśli głos do Boga. Władco zawołali: ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, morze i wszystko, co je wypełnia, który ustami naszego ojca Dawida, twojego sługi, powiedziałeś przez Ducha Świętego: dlaczego zbuntowały się narody, a ludy radzą daremnie? Powstali ziemscy królowie i wspólnie spiskują książęta przeciwko Panu, jego pomazańcowi. Rzeczywiście zeszli się w tym mieście przeciwko twojemu świętemu słudze Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat, wraz z poganami i plemionami Izraela. Uczynili to jednak, aby wypełnić wszystko, co i tak w swojej mocy i ze swej woli już wcześniej ustaliłeś, że ma się wydarzyć. A teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Pozwól twoim sługom głosić twe słowo z przekonaniem i odwagą, gdy ty ze swej strony wyciągasz rękę, aby leczyć oraz dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi twego Jezusa. Gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym się zebrali. Wszyscy też zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z przekonaniem i odwagą. Ten fragment, ta historia porusza mnie. Nie możemy wobec niej przejść obojętnie. Oto widzimy ludzi, którzy zostali postawieni przed Najwyższą Radą, arcykapłanów i tak dalej, i którym grożono. A ci ludzie, Piotr, Jan czy inni z nimi, dobrze wiedzieli, że tu nie ma żartów. Wiedzieli, co potrafili z Jezusem zrobić. Widzieli to, tak? Byli tego świadkami, że ci ludzie nie żartują. Te groźby nie można sobie puścić gdzieś mimo uszu. To były bardzo poważne groźby. A co oni robią w tej sytuacji? Jakże odmienne jest ich zachowanie. Za pierwszym razem, jak schwytano Jezusa, to się wszyscy pochowali. Niczym myszy do dziury. Taka była ich reakcja wtedy. A teraz zdumiewające jest to, że oni jednomyślnym głosem zaczęli wołać do Boga. zaczęli wołać do Boga. I chcę, żebyśmy mogli tej modlitwie się przyjrzeć, chwilę się na niej zatrzymać, bo myślę, że to jest istotne, w jaki sposób oni się modlili. Tak? Widzimy, że oni jednomyślnie się modlili. Tam nie było jakiegoś rozdźwięku, rozdziału, tam nie było obaw, wątpliwości. Oni jednym głosem wznieśli swój głos. I co w tej modlitwie mówili? Władco, zawołali. Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, morze i wszystko, co je wypełnia. Tak, ta świadomość, która ich przenikała, że to jest Pan. To jest prawdziwy władca, który wszystko stworzył. On jest władcą. I suwerenność Boża, to Boże panowanie nad wszystkim jest absolutnym fundamentem śmiałości, odwagi i tak dalej. W ogóle chrześcijaństwa, które opiera się na wyznaniu, że Jezus jest Panem. Który ustami naszego ojca Dawida, twojego sługi, powiedziałeś przez Ducha Świętego. Dlaczego zbuntowały się narody, a ludy radzą daremnie? Powstali ziemscy królowie i wspólnie spiskują książęta przeciwko Panu i Jego pomazańcowi, czyli Jezusowi. Rzeczywiście zeszli się w tym mieście. Zacytowali w tym momencie fragment psalmu. I mówią dalej, rzeczywiście zeszli się w tym mieście przeciwko twojemu świętemu słudze Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat wraz z poganami i plemionami Izraela. Uczynili to jednak, aby wypełnić wszystko, co i tak w swojej mocy i ze swej woli już wcześniej ustaliłeś, że ma się wydarzyć. Tak? Czyli widzimy, że oni są świadomi tego, do tego się odnoszą, odnoszą się do Słowa Bożego, że Bóg swojej suwerenności wszystko zawczasu zapowiedział. Nie są tym zaskoczeni. Oni idą do Bożego Słowa i widzą, że tak, tu się dzieje to, co ty już wcześniej zapowiedziałeś, że ma się wydarzyć. Że wszystko dalej jest pod twoim panowaniem, wszystko jest pod twoją kontrolą. Że tak się stało, że te rzeczy się wydarzyły, aby wypełnić wszystko, jak oni mówią, co i tak w swojej mocy i ze swej woli już wcześniej ustaliłeś, że ma się wydarzyć. Że ma się wydarzyć. A teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźbę i pozwól Twoim sługom głosić Twe słowo z przekonaniem i odwagą. To, co mnie porusza, to to, jaką widzimy zmianę w tych ludziach. Tych tchórzach, niedawno jeszcze. Tych, którzy się bali. Że teraz dla nich najważniejsze jest, żeby głosić Boże Słowo. Nawet kosztem ich bezpieczeństwa. Ryzykowali i byli gotowi zaryzykować. Ich modlitwa nie była modlitwą. Panie, boimy się ich teraz, zrób coś z nimi, zabierz ich, bo my się boimy. Bo czujemy się niebezpiecznie. Być może my czasami się tak modlimy, kiedy na nas przychodzą jakieś doświadczenia. Oni się w tym momencie nie bali. Dlaczego? Bo byli napełnieni Duchem Świętym. Ale chcę, żebyśmy zwrócili uwagę, jakby wręcz rozebrali poszczególne słowa ich tego zawezwania. Pozwól Twoim sługom głosić to słowo z przekonaniem i odwagą. Po pierwsze mówią, pozwól. To się przewija w całej tej ich modlitwie. Całkowita zależność od Boga. Całkowita świadomość, że wszystko od Niego zależy, bo On jest władcą. Dlatego On jako Pan może wydać im rozkaz. To On może im pozwolić. Oni nie chcą robić czegoś sami, tak? Oni mówią, Panie, Ty nam pozwól, Ty nas uwolni, Ty nas do tego uzdolni, abyśmy mogli to zrobić. My zależymy od Ciebie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić, ale w Tobie wszystko. Pozwól Twoim sługom. Czy jeszcze pozwól, tak? Bo byśmy mogli powiedzieć za apostołem Pawłem, który w liście do Filipian powiedział takie słowa, że ich chcenie i wykonanie pochodzi od Pana, według Jego upodobania, tak? Że to Bóg jest w nas sprawcą chcenia i wykonania zgodnie z Jego upodobaniem. Bóg jest tego sprawcą, tak? Że to Bóg daje pragnienia w serce. Oni to wiedzieli. Boże, pozwól. To pragnienie już było, więc chcenie jest. Ale teraz daj też wykonanie. Ty, Panie, daj to wykonanie. Nie, że my sami pójdziemy, Ty daj nam też wykonanie tego, zgodnie z Twoim upodobaniem. Pozwól Twoim sługom. Ponieważ On jest władcą, dlatego też wiedzieli, że oni są Jego sługami. I myślę sobie, że dzisiaj w naszej kulturze, w dobie tej epoki konsumpcjonizmu, to wcale nie jest takie oczywiste, że On jest Panem, a my jesteśmy Jego sługami. Bo myślę sobie, że ten konsumpcyjny styl życia przenika w jakiś sposób nasze myślenie i przejawia się w różny sposób w naszym myśleniu. Dzisiaj właściwie nie znamy już pojęcia tak bardzo bycia sługą, czy też dosłownie tu jest powiedziane niewolnikiem. Dzisiaj bardziej orientujemy się w pojęciach usług. Wiele usług dzisiaj różne firmy prowadzą. Są usługi, ja na przykład pracuję w usługach leśnych, inni pracują w jakichś innych usługach budowlanych, krawieckich czy jakikolwiek inne. Ale nie jesteśmy niewolnikami. Pobieramy zapłatę za swoje usługi, tak? I to my też w jakiś sposób decydujemy. Mówi się, że klient nasz Pan, ale ja nie muszę się godzić na każdego klienta. I ustawiam warunki. Nie Pan klient, tylko ja, tak? Klient może się zgodzić lub nie. Natomiast bycie sługą Bożym, bycie niewolnikiem oznacza, że nie ma żadnych warunków. On jest Panem i On wszystko może. Ale to myślenie właśnie, które jest obecne w tej naszej kulturze, może przenikać do naszego myślenia, jeśli chodzi właśnie na nasze spojrzenie, jeśli chodzi o służbę Bożą. I często takie myślenie może się w nas przejawić. Tak, my służymy Bogu, ale za swoje usługi, usługi, których wymiar zależy ode mnie, od tego, czy mi się chce i na ile godzę się Bogu pozwolić. Ile czasu zechcę poświęcić, a może wcale, bo nie mam czasu, bo mam dużo innych zajęć, tak? A jeśli już, to w wymiarze przeze mnie określonym, gdzie chętnie się czymś zajmę, ale będę to robić też poniekąd dla siebie, żeby się dobrze poczuć z tym, że mogę w jakiś sposób posługiwać i to niesie mi jakąś satysfakcję. Jakże często potem za tą swoją usługę oczekuje się zapłaty. Iluż ludzi. I mnie takie myśli się zdarzały. Kiedy przychodziło cierpienie, zadawało pytanie, ale dlaczego to mnie spotyka, a ja Ci służę? I taka za to wdzięczność? Żeby za tyle lat, powiedzmy, tam jakiegoś służenia, poświęcania się Tobie, a teraz mnie to dotyka? Ty do tego dopuściłeś, Boże? Jak to? Są ludzie, którzy w takim momencie potrafią się odwrócić od Boga, obrazić się. Ale to poniekąd też zdradza serce, którym tak naprawdę nie On jest Panem. Tylko nadal ludzkie ja. Więc to zawołanie, kiedy oni są świadomi, pozwól Twoim sługom, w nim jest ta głęboka świadomość, Panie, nie nasza wola, ale Twoja niech się dzieje. Nasze życie jest całkowicie podporządkowane Tobie. To jest to myślenie, że nie jestem tylko usługodawcą, który w jakimś tam wymiarze czasu służy, ale bycie sługą oznacza się, że się nim, nie że się coś robi, ale że się kimś jest. Bo mogę coś robić, a później po godzinach pracy już robię zupełnie coś innego i już nie jestem tym, kim jestem w pracy. Ale bycie sługą oznacza, że ja kimś jestem. Więc jestem nim cały czas, dzień i w nocy. Więc oni mówią, pozwól twoim sługom głosić twoje słowo z przekonaniem i odwagą. A właściwie dosłownie tłumacząc to z greckiego, mówić z całą otwartością. Pozwól twoim sługom mówić z całą otwartością, czyli w sensie, żeby mówić wszystko. I stąd znaczenia pochodne, mówić otwarcie, mówić szczerze, mówić śmiało, odważać się coś powiedzieć. Oni o to proszą, żeby mogli to uczynić w taki, a nie inny sposób. Żeby wiedzą, że to nie zależy tylko od nich. Że to oni coś muszą w sobie zmienić, a oni muszą coś zrobić. Oni wiedzą, że ta zdolność, ta możliwość, ta umiejętność nie pochodzi tylko od nich samych. Ale, że to Bóg uzdalnia. Bóg daje taką możliwość. Bóg do tego potrafi człowieka doprowadzić. Przecież oni dobrze pamiętali, jak oni się zachowywali dosłownie jeszcze tak, nie tak dawno, tak? Że oni się bali, że zamykali swoje usta, że się zapierali i się wypierali Jezusa. A teraz, po dniu Zielonych Świąt, kiedy Duch Święty na nich stąpił i Piotr zaczął z odwagą i inni głosić, widzieli tą różnicę, jaką wniósł Duch Święty do ich życia. Że to nie było to, że oni poszli na jakiś kurs ewangelizacji, tam im podano w 10 czy tam 5 krokach, jak głosić Ewangelię, oni się tego nauczyli i poszli, tak? To nie tak było. Więc głosić twoim sługom twoje słowo z całą otwartością. Jak to było ważne dla tamtych ludzi, zwróćmy uwagę, o jakie rzeczy prosi apostoł Paweł w liście do Efezjan, kiedy mówi o przyobleczeniu zbroi duchowej w liście tym do Efezjan w 6 rozdziale od 18 do 20 wiersza czytamy, Paweł mówi, w każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu, bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i stawiajcie się za wszystkimi świętymi. Tak? Czyli on podkreśla, jak ważne jest nie ustawać w modlitwie. I żeby ta modlitwa była modlitwą w duchu. I wcale niekoniecznie musi tu chodzić tylko o modlenie się na językach, jako dar Ducha Świętego. Myślę, że jak najbardziej też, ale też jest tutaj mowa o naszej modlitwie, która płynie z naszego umysłu, z naszych myśli i serc, w naszych słowach, które są pod wpływem Słowa Bożego natchnione przez tegoż Ducha. I co mówi Paweł dalej? Stawiajcie się przy tym za mną, aby, gdy otworzę usta, dane mi było odpowiednie słowa do odważnego głoszenia tajemnicy dobrej nowiny. Ten wielki apostoł Paweł, który prawie że w całym ówczesnym świecie rozgłosił Ewangelię i można powiedzieć, że lepszego nad niego nie ma, on o to non-stop prosi. On już nie polega na sobie, bo ja już swoje przeszłem, ja wiem, jak to robić, nauczyłem się to robić w każdych warunkach. On wciąż nieustannie o to prosił. Stawiajcie się przy tym za mną, aby gdy otworzę usta, to co z nich wypłynie, to były dane mi odpowiednie słowa do odważnego głoszenia tajemnicy dobrej nowiny. Niech to mi jest dane. Za każdym razem, kiedy otworzę usta. Nie ja, lecz Chrystus we mnie, tak? To było Jego zawołanie. Głoszenia tajemnicy dobrej nowiny. To, o czym czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, co wypowiedział Piotr, a to jest jedna z niezwykle, myślę, istotnych myśli z Dziejów Apostolskich, że w żadnym innym imieniu na niebie i na ziemi nie ma zbawienia, jak tylko w imieniu Jezusa. Czyli to było w 4 rozdziale 12 werset. I nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. Nie w Marii, nie w świętych, nie w ludziach jakichkolwiek, niewinnych bogach, bożkach. Tylko jest jedno imię. Imię Jezusa na całym świecie. W żadnym. Słowo w żadnym wyklucza każde jakiekolwiek inne imię. W żadnym innym imieniu, tak? Jest tylko jedno. Na całym świecie imię, do którego zawołanie może przynieść zbawienie. O którym Słowo Boże mówi, że każdy nie wyłączając nikogo, bo to jest zawarte w tym słowie każdy, kto zawoła imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Nie, że może będzie, ale będzie zbawiony, tak? To jest z jednej strony takie proste. Ewangelia jest taka prosta. Nie trzeba nie wiadomo ile rzeczy spełnić, żeby być zbawionym. Tylko tyle i aż tyle. Zawołać do Jezusa. Ale żeby zawołać do Jezusa, to tyle trzeba wiedzieć, że to On jest Zbawicielem, że to On może mnie wyrwać z moich grzechów, z moich problemów, tylko On może sobie dać radę ze mną i z Tobą. Tylko On, bo On wie, jako nasz Stwórca, którego, że tak powiem, w swoich dłoniach wypieścił, tworząc każdego z nas przed założeniem świata, planując nasze urodzenie się w pewnym momencie historii, gdzie już sobie przed założeniem świata, takie co jest niesamowite, wymyślił nas, że będziesz taki i taka, a nie inny czy inna. Bo takim chciał cię mieć. Oczywiście dziś jesteśmy niedoskonali i często nasz wygląd jest niedoskonały. W niebie będziemy doskonałą postacią, taką jaką On nas od początku stworzył. Ale to, co jest w głębi nas, jest wyjątkowe absolutnie. I nie ma drugiego człowieka podobnego do ciebie i do mnie. Może trochę podobnego, tak. Ale drugiego takiego oryginału na świecie nie ma. Każdy z nas jest absolutnie wyjątkowy. Skoro nawet płatek śniegu i każdy liść na drzewie, choćby z tego samego gatunku, jest niepowtarzalny, o ileż bardziej my. O ileż bardziej my. Nawet bliźniacy się potrafią bardzo od siebie różnić. Trochę bliźniaków poznałem w życiu, jak dwie krople wody. Niektórzy mieli kłopot z ich rozpoznaniem. A dwa zupełnie inne temperamenty. Jeden ogień, drugi woda. Bóg nigdy nie czyni cokolwiek tak samo drugi raz. Ale też Ewangelia nam mówi, że On umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał dla nas, abyśmy mieli życie wieczne. Albowiem tak Bóg umiłował świat, aby każdy, kto wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. Tak? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto nie zginął, aby każdy, kto wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. Tyle i aż tyle. Tylko tyle i aż tyle. Dla naszego zbawienia. I tak prosto, byle w to uwierzyć, tak? Że wiara w Jego imię. Wiara w Tego, który umarł za Ciebie i za mnie. I wiara w to, że On jest Panem. A to, że jest Panem, nie jest tylko Zbawicielem, ale jest też Panem, oznacza się, że On wszystko może. Więc może mnie zbawić naprawdę. On może, bo wszystko może. I Paweł mówi o tym, żeby dana mu była odpowiednie słowa do odważnego głoszenia tajemnicy dobrej nowiny. Także to jest pewna tajemnica. Jest to pewna tajemnica, którą Bóg chce objawić ludziom. Ale dopóki człowiek tego nie pozna, to nie rozumie Ewangelii. Myśli, że musi coś zrobić, przestrzegać przykazań, chodzić do kościoła, jakieś inne uczynki spełniać, żeby Bóg no jakoś do tego nieba tego człowieka wpuścił, no bo się, co by nie mówić, się starał. Nie, to nie tak działa, tak? Z łaski, przez wiarę jesteśmy zbawieni. Nie muszę nic robić. Wow. To jak to ktoś powiedział? Żebym to dobrze oddał. Nie dlatego Bóg mnie kocha, że jestem dobry, ale dlatego, że to Bóg mnie kocha, jestem dobry. To jest ta różnica, tak? Nie dlatego, że jestem dobry, Bóg mnie kocha, czyli że kocha mnie za coś, a ty jesteś zły, to wie, zapomnij. Nie. Stajemy się dobrzy dlatego, że to Bóg nas kocha. On pierwszy nas ukochał. I dalej Paweł mówi, ze względu na nią działam jako poseł w kajdanach i chcę ją głosić śmiało, tak jak powinienem. Tak? Paweł był w więzieniu z powodu głoszenia Ewangelii. I dlatego nazywał siebie posłem w kajdanach. I mówi, chcę ją głosić dalej śmiało, tak jak powinienem. Nie powinienem być nieśmiały. W liście do Kolosan, Paweł w 4 rozdziale, 2 wersecie do 4, podobny sposób mówi. Bądźcie wytrwali w modlitwie, czuwania, czujni w niej i wdzięczni. Módlcie się przy tym i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu rozgłoszenia tajemnicy Chrystusa, z powodu której jestem też więźniem, abym ją przedstawił tak, jak należy. Tak? Trochę inaczej, ale myśli są podobne. Módlcie się przy tym i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu rozgłoszenia tajemnicy Chrystusa, z powodu której jestem też więźniem, aby ją przedstawił tak, jak należy. I to, co Paweł tutaj mówi, zawiera w sobie dwie idee. Dwie myśli. Co to oznacza, żeby głosić z całą otwartością Ewangelię? A mianowicie, po pierwsze, to odnosi się nas, żeby nasze usta z otwartością mogły mówić całą Ewangelię, tak? Żeby to nie było tak, że my nabieramy wody w usta, bo się boimy ludzi. Im powiedzieć o Bogu, co oni sobie o nas pomyślą, że ty jesteś jakiś stuknięty, jakiś fanatyk religijny, czy jakikolwiek tam inny człowiek. To czasami nabieramy wody w usta, albo też no tak próbujemy coś o Bogu powiedzieć, że dzięki Bogu za coś tam wtrącić, tak coś, jakąś zmiankę o Panu Bogu, ale tak, żeby, że tak powiem, powiedzieć wprost ludziom. Słuchaj, mój przyjacielu, jeśli ty nie oddasz swojego życia Jezusowi, zginiesz na wieki. To nie jest opcja. Nasz wybór w jedną albo drugą stronę. Jak uwierzysz, twoim będzie życie wieczne. Jak nie, zginiesz. Zginiesz. Ja i mi zależy, żebyś nie zginął. Chcę ciebie uratować, tak? W imieniu Jezusa. Często takiej nam śmiałości brakuje też. Ale Paweł miał świadomość, że taka śmiałość, czy inni apostołowie, że taka śmiałość nie pochodzi z nich samych, że potrzeba Ducha Świętego, żeby taka śmiałość w człowieku też wystąpiła. Ale Paweł też mówi o jeszcze drugim aspekcie otwartości. Mówi o tym, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa. A więc nie tylko, żeby otworzył nasze usta, a jak już my otworzymy swoje usta, bo to jest jednak nasza decyzja, to żeby te usta zostały wypełnione właściwą mową, żebyśmy nic nie pomieszali, nie naknocili się i tak dalej, ale żebyśmy mogli powiedzieć wszystko należycie, to potrzebujemy tego natchnienia Bożego, ale z drugiej strony potrzebujemy, żeby Bóg też otworzył nam możliwości do zwiastowania Słowa Bożego. Bo pewnie wielu z nas doświadczyło tej radości, że nie ma to jak mówić Ewangelii komuś, kto chce ciebie słuchać. Kto chce ciebie naprawdę słuchać i chłonie twoje słowa. To nie ma większych chyba, czy jest to jedna z największych radości, że widzisz, że ktoś aż chłonie, spija z twoich ust wszystko, co mówisz, bo jest tego spragniony, wie, że to jest potrzebne jemu. Aż chce się mówić. Ale nie wszyscy tacy ludzie są, tak? Niektórym tylko powiesz o Bogu, to się zaraz spowie słowo Bóg, to się od razu najeżą. I już nic więcej nie powiesz. Więc Paweł też wiedział, że też Bóg stoi za otwieraniem drzwi, czyli za otwarciem możliwości do zwiastowania Słowa Bożego, tak? Na przykład w Dziejach Apostolskich, 14, jeśli dobrze pamiętam, rozdziale, on mówi w ten sposób. W 27 wersecie 14 rozdziału. Po przybyciu do swego rodzimego kościoła w Antiochii i zgromadzeniu kościoła opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich dokonał oraz o tym, że otworzył poganom drzwi wiary. Tak, że Bóg otworzył poganom drzwi wiary. A w innym liście, w pierwszym liście do Koryntian, w 16 rozdziale 9 wersecie, Paweł mówi tak. drzwi stanęły przede mną otworem i pojawiły się ogromne możliwości, a przeciwników wielu. Mówi to o Efezie. Że jest w Efezie i w Efezie pojawiły się wielkie możliwości, żeby głosić Ewangelię. I pozostał tam przez około, jeśli dobrze pamiętam, rok czy dwa lata wręcz. I cała Azja, czytamy w Dziejach Apostolskich, usłyszała dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Tak? Ale co ciekawe, gdybyśmy chcieli czytać Dzieje Apostolskie, to one tutaj mówią taką ciekawą rzecz, że kiedy Paweł z innymi podróżowali w czasie swojej drugiej podróży misyjnej, to szli przez Frygię i Galację, przeszli nie głosząc słowa, Duch Święty powstrzymał ich od tego w Azji. Gdy zbliżyli się do Myzji, próbowali skierować się do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im na to. Minęli zatem Myzję i doszli do Troady. Nocą Paweł przeżył widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, dochodząc wspólnie do wniosku, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im dobrą nowinę. To ciekawe, co? Duch Święty zabronił gdzieś głosić Ewangelię. Co ciekawie, gdzie zabronił głosić tą Ewangelię? W Efezie. W tym czasie zabronił. Skierował ich do Macedonii, a potem przyszli do Efezu i potem w Efezie działy się te rzeczy, że Bóg otworzył w niesamowity sposób drzwi w Efezie. Później. Dlatego w tym kontekście możemy zobaczyć, czy pełniej zrozumieć, dlaczego, co stało za ich modlitwą. Panie, pozwól Twoim sługom głosić Twe słowo z przekonaniem i odwagą, czy z całą otwartością, tak? Oni we wszystkim chcieli być poddani Bożemu pozwoleniu. Można by się wydawać, Ewangelię trzeba głosić wszędzie. Dlaczego nie tam? Ale oni w tym wszystkim byli poddani cały czas Bogu. I co czytamy dalej? Gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym się zebrali. Wszyscy też zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z przekonaniem i odwagą. Jakże potężna była ta modlitwa, jak potężny skutek przyniosła. W odpowiedzi na ich modlitwę, na to Boże, pozwól Twoim sługom głosić Twe słowo z przekonaniem i odwagą, w jaki sposób Bóg pozwolił im to, w jaki sposób przyszło to przyzwolenie, to uwolnienie ich do głoszenia z całą odwagą, Duch Święty na nich stąpił. Duch Święty na nich stąpił. Co to znaczy? To znaczy się, że Dzieje Apostolskie odkrywają nam, czy podkreślają tą rolę Ducha Świętego w życiu Kościoła. Tak naprawdę mówiłem to i będę to mówić jeszcze wiele razy. Nie ma prawdziwego Kościoła bez Ducha Świętego. Bez działalności, obecności i prowadzenia w tym Kościele Ducha Świętego. Jeśli go nie ma, to jest martwy Kościół. Może być to instytucjonalny Kościół, czy jakikolwiek inny. Może mieć jakąkolwiek nazwę, zielonoświątkowy, czy jakikolwiek inny. Ale jeśli nie będzie pośród wierzących ludzi Ducha Świętego, to będzie to tylko atrapa. Będzie to tylko atrapa. I można robić, nie wiem, różnego rodzaju kursy ewangelizacyjne, jakiekolwiek inne kursy, one są ważne i są potrzebne. Ale jeśli ludzie nie będą napełnieni Duchem Świętym, to właściwie wszystko na nic. Skutki będą mizerne. Nie mówię, że nie będą, bo jakieś mogą być. Świadkowie Jehowy są tak skuteczni w Polsce, że z 200 tysięcy świadków Jehowy jest w Polsce, tak? A Ducha Świętego nie mają. A ich jest 10 razy więcej niż nas. Bo chodzą od drzwi do drzwi, tak? Czy przynajmniej chodzili. No teraz widzę ich na ulicy z jakimiś tam... stoją z jakimiś czasopismami. Ale nie ma życia czy funkcjonowania właściwego Kościoła, jeśli nie będzie Ducha Świętego w tym Kościele. Oni sobie zdawali z tego sprawę i nic nie chcieli zrobić bez Boga ani rusz, bez Ciebie, Duchu Święty, ani rusz. Nie ruszamy się, jeśli Ty nam nie pozwolisz, jeśli Ty nas nie uzdolnisz. Piotr tak wcześniej był napełniony Duchem Świętym, dlatego mówił to, co mówił, i z tego powodu znaleźli się przed Radą Najwyższą. Z tego powodu, że on mówił w Duchu Świętym, padały w ich stronę groźby, to byli śmiali ludzie już prędzej. Ale po drugie, co ten fragment nam pokazuje, że chociaż ci ludzie byli napełnieni Duchem Świętym, to zostali ponownie napełnieni Duchem Świętym. A to znaczy się, że wniosek płynie stąd taki, że chrzest Duchem Świętym jest jednorazowym przeżyciem, ale napełnianie się Duchem Świętym już nie. Nie wystarczy raz zostać napełnionym Duchem Świętym. Duchem Świętym trzeba się stale napełniać, tak? Jak to apostoł Paweł powiedział też właśnie w liście do Efezjan, nie upijajcie się winem, 5 rozdział 18 werset, bo przy tym łatwo nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. I podoba mi się ten nowy przekład, bo inne przeważnie, te starsze przykłady mówiły napełniajcie się Duchem Świętym. Natomiast to tłumaczenie oddaje dosyć subtelną różnicę. To nie jest tak, że tylko my się mamy napełniać Duchem, jakby on był jakimś płynem, ale naszym zadaniem jest stworzyć Jemu warunki, otwarte z naszej strony, dbać o to, aby Duch mógł nas stale napełniać, tak? Czyli tym, który napełnia nas, jest osoba Ducha Świętego. A to, co jest naszym zadaniem, to stworzyć wszelkie możliwe warunki do tego, żeby On mógł to robić tak, jak chce. Czy jak to ktoś kiedyś powiedział, nie chodzi o to, żebyśmy my mieli Ducha Świętego, ale żeby Duch Święty miał nas. Tu nie chodzi o to, żeby mieć jakieś dary Ducha Świętego, po to, żebyśmy mogli sobie używać ich dowolnie, jak chcemy my. Bo skutek może być różny, tak? Później Jezus mówił, idźcie precz. Ale przecież my, Panie, w Twoim imieniu znaki czyniliśmy, cuda, demony wypędzaliśmy. A ja was nie znam, Jezus mówi, tak? Ja was nie znam. Bo czyniliście nieprawość. Więc co z tego, że ci ludzie mieli dary Ducha Świętego? Więc chodzi o to, czy Duch ma nas. Czy, jakże niezwykle istotne jest to, żebyśmy dbali, żeby Duch Święty, o to, indywidualnie jako wspólnota, żeby Duch Święty mógł nas stale napełniać, wciąż na nowo. I to, na co warto zwrócić uwagę, to właśnie na ich sposób modlitwy. Dlatego, że oni byli gotowi, przez tą całą ich modlitwę widać, że oni są gotowi być poddani absolutnie Panu i że są gotowi zapłacić każdą cenę za to, żeby Ewangelia była głoszona. Że nic ich w tym nie zatrzyma. Tak jak dzisiaj śpiewaliśmy tą piosenkę i cieszę się, że on dzisiaj śpiewaliśmy, Duchu Święty wołam, przyjdź. Duchu Święty wołam, przyjdź. Rozpal mnie, tak? Rozpal. Niech Twój ogień rozpali moją duszę, moje ciało. Duchu Święty, Ty. Wołamy, przyjdź. Z jednej strony Duch Święty w nas jest, ale z drugiej strony potrzebujemy Go wciąż na nowo. Nieustannie Go potrzebujemy, żeby nas na nowo napełniał. Dzisiaj, kiedy patrzymy dzisiaj na siebie być może i się zastanawiamy, w jakim miejscu my jesteśmy w stosunku do tego słowa, czy jak wielu ludzi w Kościele, w Polsce widzi to samo, kiedy patrzymy na tę rzeczywistość, która była w Dziejach Apostolskich, a przepraszam, bym pominąłem jeden werset, który tu jest istotny też. Oni powiedzieli tak, pozwól Twoim sługom głosić Twe słowo z przekonaniem i odwagą, gdy Ty ze swej strony wyciągasz rękę, aby leczyć oraz dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego Jezusa. Ty pozwól nam zrobić to, że my będziemy głosić, a Ty ze swej strony będziesz wyciągać rękę, aby leczyć, aby dokonywać znaków i cudów przez imię Twego sługi Jezusa. Tak? Oni byli tego pewni, że my robiąc to, doświadczymy tego. Że my nie idziemy sami, ale Ty idziesz z nami i to Twoja ręka sprawia te wszystkie cuda i rzeczy, które mogą się dokonywać, wielkie. I kiedy my dzisiaj patrzymy na tę rzeczywistość, która jest naszą rzeczywistością Kościoła w Polsce na przykład, to możemy mieć wrażenie, albo po prostu obserwację, że nie jesteśmy w tej rzeczywistości. Że rzeczywistość, której doświadczamy, jest niestety, ale jednak inna, trochę się różni od tej, którą widzimy tutaj. I kiedy mówię o Duchu Świętym, kiedy wiem, że to ta inspiracja nie jest ze mnie, tak? Mam to przekonanie, że Duch Święty tchnie, żeby właśnie mówić o Duchu Świętym po to, żeby Słowo Boże pracowało w nas i stwarzało w nas pole, przestrzeń do tego, żeby Duch Święty mógł zrobić z nami to, co chce On zrobić. Żebyśmy Mu dawali to pole w nas. Żebyśmy otwierali nasze serca, żebyśmy pozwalali Duchowi Świętemu przez Słowo Boże, bo tylko Duch Święty jest to w nas w stanie zrobić. Bo kiedy widzimy to, że my bez Ducha Świętego to my nic, to my tym bardziej potrzebujemy się zdawać na Ducha Świętego, otwierać się na Ducha Świętego, żeby On mógł z nami zrobić wszystko, co zechce. Ale już samo to poddawanie się jest efektem działania Ducha Świętego w nas. Że to On jest też, będąc sprawcą chcenia i wykonania, On jest tym, który stwarza w nas zamysły, to On sprawia, że my jesteśmy gotowi otwierać się i poddawać się temu, żeby On mógł zrobić z nami, co zechce, żeby mógł nas napełnić. Aby skutkiem było to, że również i my będziemy głosić Słowo Boże z przekonaniem, z całą otwartością, z całą odwagą i że On będzie wyciągać swoje ręce, aby dokonywać cudów w życiu ludzi i zbawiać. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy tego. Tu nie chodzi o to, że Boże Słowo chce nas obwinić, że wy tacy nie jesteście, że my tacy nie jesteśmy, tak? Że Boże Słowo chce postawić nas w prawdzie, aby obudzić w nas głód. Głód tej rzeczywistości. Że kiedy to Słowo będzie pracować w nas i będzie nas stawiać przed tym wzorcem, którym widzimy tutaj w Bożym Słowie, ono będzie nas pociągać, nie obwiniać, ale pociągać nas do tego, żeby nasze serca były zapalone przez Ducha Świętego i żeby w nas potęgowało się, narastało i jednoczyło nas wszystkich to jedno pragnienie, które łączyło ich wtedy. Bo wyobrażacie sobie, co może się wydarzyć, kiedy my jednomyślnie podobnie zawołamy? Czy podobnie jako Kościół będziemy wołać? Co Duch Święty może z nami uczynić? Że rozejdziemy się stąd i będziemy głosić odważnie, gdziekolwiek Bóg nas pośle i tylko tam, gdzie nas pośle. Z całą otwartością Ewangelii i będą się dziać różne rzeczy. Będą przeciwnicy. Ale Ewangelia będzie się rozsławiać i roznosić, a o imieniu Jezusa zrobi się głośno. Tu nie chodzi tylko o to, żeby zrobić parę kazań czy parę warsztatów na temat ewangelizowania. One są potrzebne i ważne. Nie mówię, że nie. Ale chodzi o to najpierw, czy po pierwsze, abyśmy byli ludźmi pełnymi Ducha Świętego. Bo jak będzie Duch Święty, to będzie w nas śmiałość, będzie uzdolnienie nas do tego, żeby przyjąć nawet jakieś rady co do ewangelizacji i iść do ludzi. Widzieć tych ludzi. Dlatego też chcę, żebyśmy się modlili za chwilę. On wie, Duch Święty wie, w jakim dzisiaj jesteśmy my miejscu, w jakim miejscu jesteśmy połączenia naszych serc, na ile jest dzisiaj w nas tego rzeczywiście, tego pragnienia i tego zawołania. Może dzisiejszy nasz głos, kiedy chce nas zachęcić za chwilę do tego, żebyśmy zainspirowani ich modlitwą, podobnie dzisiaj nasz głos znieśli i też zawołali, Panie, pozwól nam, Twoim sługom, głosić z całą otwartością Twoje Słowo. Być może dzisiejsze nasze zawołanie będzie jeszcze słabe. Może będzie takie trochę pomieszane, bo będą w nas różnego rodzaju wątpliwości i tak dalej. On to wie. Ale On widzi pragnące serce. A my bardzo potrzebujemy Jego. Bez Niego to możemy się produkować. I to może nawet przynieść jakieś efekty. Ale ja bym nie chciał bez Niego. Ja chcę tak jak Mojżesz w innym fragmencie słowa, który mówi, Panie, jak Ty z nami nie pójdziesz, to ja się stąd nigdzie nie ruszam. Jak Ty nie idziesz z nami, to ja się nie ruszam stąd. Panie, pozwól Ty nam. Ty pójdź z nami, Ty nas natchnij. Tam nie idźcie, tam idźcie. Do tych ludzi idźcie, do tamtych nie. Bo ja was posyłam, tak? A my nie powiemy, nie, Panie, ale ja mam inne plany. Nie, Panie, ale ja sobie zaplanowałem już czas najbliższy i nie chce mi się, tak? Więc może Duch Święty będzie dzisiaj mówić do nas i będzie pracował w nas nad naszym poddaniem się Jemu. Bo wierzę, że to, co mówię, to nie jest ze mnie, tak? Ale że mówię coś, co jest w natchnieniu Ducha Świętego i wierzę, że my jesteśmy w tym procesie. Że On pracuje w nas, nie że dopiero zacznie jakąś pracę w nas, ale On już od dawna pracuje w nas i że w tym kierunku chce nas prowadzić. My sami tego nie zrobimy. Nie wiem, czy za chwilę tu się zatrzęsie to miejsce, czy nie. Jak tam? Chociaż uważam, że to jest najmniej istotne, czy się tu będzie trzęść ta sala, bo nie chciałbym, żeby ten budynek się zawalił. Ale w swoim czasie, kiedy jeśli dzisiaj nie jesteśmy gotowi, to On nas jest w stanie przygotować do tego, że pewnego dnia będziemy tak napełnieni Duchem Świętym, że będą się dziać takie rzeczy, jakie tam się działy w dziejach apostolskich współcześnie pośród nas. W naszym kraju widać zwiastuny tego. Raduje się moje serce, jak widzę młodego chłopaka, który chodzi po ulicy, modli się o ludzi i mówi jego narzeczona, wczoraj słyszałem ją, jak głosiła Ewangelię na ulicy, na jakimś filmiku i mówi, a mój narzeczony cieniem swoim już 4 osoby uzdrowił. I się teraz bawi uzdrowieniem, w takim pozytywnym sensie, w cudzysłowie bawi. Da komuś butelkę i mówi, modlę się o tą butelkę, kto dotknie tej butelki będzie zdrowy. I najlepsze są reakcje ludzi na tych filmikach, że chodzi o kulach, i nagle nie ma bólu, może chodzić, nie ma żadnych przeszkód, bo dotknął się butelki, tak? Dotknął się, nie wiem, czapki. Że są ludzie, raduje mnie, że są ludzie, którzy chcą gotowi przekraczać jakieś granice, nie uważają, że są jakieś niemożliwości. Chcą więcej Boga i dlatego się rzeczy dzieją. Panie, chcemy dzisiaj zawołać do Ciebie. Potrzebujemy Ciebie. I wyznajemy naszą wielką potrzebę Ciebie. Niech Twoje Słowo pracuje w nas. Dziękuję Ci, że masz nas tutaj, zebrałeś i że jesteśmy Twoim Kościołem. I nie jesteśmy tylko Kościołem po to, żeby tu być dla siebie i miło spędzić ze sobą fajny czas, ale jesteśmy tutaj z Twojego powodu. Aby Twoja Ewangelia była rozsławiona w tym mieście i okolicach. I nieważne, czy jest nas dużo, czy niedużo, Ty potrafiłeś przez niewielu zrobić wielkie naprawdę rzeczy. Kilkuset ludzi przemieniło cały ówczesny świat Twoją Ewangelią. 300 wojowników Gedeona było w stanie pokonać armię, której nikt nawet nie miał zamiaru liczyć. Tak wielu ich było. A oni nawet palcem nie kiwnęli. Wszystko się stało przez Twoją łaskę, Panie, i przeciwnicy się sami siebie nawzajem pokonali. Oni nawet miecza nie musieli wyciągnąć. Dziękujemy Ci, Panie, że nieważne jest to, o ilu nas jest, ale ważne jest tylko to, czy nasze serca są gotowe być Tobie całkowicie posłuszne. Dziękuję Ci, że Ty inspirujesz Twoim Słowem i że stawiasz nas w miejscu wyzwania, że wzywasz nas do tego, abyśmy poszli całkowicie za Tobą. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. Ale kto straci swoje życie dla Ciebie i dla Twojej Ewangelii, jak mówisz w Ewangelii Marka, ten je naprawdę odnajdzie. I nasze prawdziwe życie jest w naszej stracie, kiedy tracimy swoje życie dla Ciebie i dla Twojej Ewangelii, dla Twojej sprawy, dla Twojej idei. Wtedy naprawdę je odnajdujemy. Duchu Święty, Ty, który pracujesz w nas, który nas wybrałeś, który nas wypełniłeś, pracuj w nas i kształtuj w nas to jedno serce i jednego ducha, aby nasze wołanie nie było cichym głosem nieśmiałości naszej, ale było głośnym wołaniem do Ciebie, jednym głosem. Panie, pozwól nam głosić Twoje Słowo z całą otwartością i odwagą. I dzisiaj też chcemy też znieść nasz głos. Chcemy to wypowiedzieć z naszych ust. I Ty, Panie, wiesz, na ile to tak naprawdę w nas jest. ale Ty też to wkładasz w nasze serca. Wkładasz nasze serca i chcesz nas doprowadzić do tego miejsca. I czekamy na Twoje działanie. Chcemy być wrażliwi na Twoje prowadzenie, Duchu Święty. Chcemy zdawać się na Ciebie. Chcemy polegać na Tobie. Chcemy otwierać się na Twoją inspirację. Chcemy otwierać się na Twoje wskazania. Chcemy otwierać się na to, żebyś to Ty wkładał w nasze serca pragnienia Twoje i abyś Ty popychał nas ku działaniu, które Ty chcesz uczynić. Wierzę, że pośród nas jest wielu ludzi, którzy potrzebują Ciebie, o których być może nawet nie wiemy, że w nich już działasz. I daj nam Twoje oczy, abyśmy mogli widzieć serca ludzkie, abyśmy mogli przeniknąć to, co zewnętrzne, często i powierzchowne, i dostrzec Twoje dzieło w życiu człowieka i nie wahać się, być może podejść do kogoś, kogo się nawet być może po ludzku boimy, aby mu mówić o Tobie. Aby mówić mu o Tobie, abyś mógł dokonać swojego dzieła. Że nie będziemy się wahać. Panie, pracuj w nas i zmieniaj nas, a staniemy się ludem Twoim, takim, jakim chcesz nas mieć. Panie, to jest czas teraz dla Ciebie, abyś pracował w naszych sercach. I wiem, że dzisiaj nie poprzestaniesz, ale będziesz swoje dzieło kontynuować w nas dzisiaj, jutro, pojutrze i w następne dni. Po cały Twój Kościół w Polsce. Naród polski potrzebuje Twojego Kościoła, który będzie światłem, który będzie wyraźnym wskazaniem do Twojego Królestwa, do zbawienia, które jest w Jezusie Chrystusie. Duchu Święty, oto jest Twój czas. Hallelujah.